nie zawiodła nas, ale pod koniec już wiekowo była gotowa już nie na spa, a na wieczne odpoczywanie. Ale ja tak uznałem i podzieliłem się tym ze swoim przyjacielem, który zna się na samochodach i widzę, że on coś myśli i tak domyśliłem się, co myśli. Mówię, słuchaj, jak chcesz, to weź sobie ten samochód, bo ja już go nie będę trzymał, testu na spalinę on nie przejdzie, katalizator do wymiany, tam inne rzeczy, tam wyszło ponad 4000 dolarów naprawy. Ja mówię, ja w ten samochód takiej inwestycji nie zrobię, szczególnie teraz, mam taką sytuację, że z dnia na dzień żyję na wiarę, więc bierz go, jak chcesz. On mówi, dobra, wezmę. Okazało się, że ponaprawiał sobie wszystko chyba za 700 dolarów, test na spalinę przeszło, jeździ sobie autkiem i nie wiadomo jeszcze ile jeszcze sobie tym samochodem wyjeździ. I ja się tym ucieszyłem. Kiedyś prawdopodobnie by było tak, czemu ja to oddałem, mogłem i tak dalej. On pewnie to wyczuł, ponieważ mówi, słuchaj, ale jak go chcesz, to bierz go z powrotem, nie? I chciał być też tak szczodry jak ja. Mówi, masz taką sytuację, ja ci go oddaję naprawiony, nawet nie chcę pieniędzy za tę naprawę, to będzie moja inwestycja w twoją służbę i tak dalej. Ja mówię, nie, to nie o to chodzi. Dałem ci, ja nawet nie dałem. Cieszę się, bo naprawdę cieszę się. On nie mógł wierzyć, że ja się cieszę, że on jeszcze nim będzie jeździł. I wyjechałem do Polski. Po 2 miesiącach nagle mnie dopada. Wracasz i macie tylko jeden samochód, twoja żona używa samochód. Czym ty będziesz jeździł? W moim nowym funkcjonowaniu, bo w starym by było, czym ja będę jeździł? Boże, pomóż mi wymyśleć coś. Zrób coś. Boże, zrób coś. Czym ja będę jeździł? Uwierzcie. Uwierzcie. Było tak, będąc w Polsce. Skoro mam już bliższą relację z Bogiem, bo spędzam z Nim dużo czasu, odważyłem się tak do Boga powiedzieć. Boże, wierzę, że to Ty mnie zainspirowałeś, żebym po prostu dał ten samochód, który miałem człowiekowi i on jest mu błogosławieństwem. Teraz wracam, nie mam samochodu. Boże, masz problem. Nie ja, Ty masz problem, że ja nie mam samochodu. I tak to zostawiłem. I zacząłem się zajmować dalej tym, czym miałem się zajmować. Seminariami, wykładami. Powiedziałem Bogu, że Bóg ma problem. Zapomniałem o tym. Na 2 tygodnie przed przyjazdem z powrotem do Stanów Sara dzwoni do mnie, mówi, słuchaj, a mojej kuzynki, która mieszka w Kalifornii, ciocia zmarła, która mieszkała w Chicago. Ciocia w Chicago mieszkała, zmarła. Moja kuzynka z Kalifornii dzwoni i mówi, ciocia wszystko przepisała na mnie, ale samochód, który miał wtedy około 20 tysięcy kilometrów, 15 tysięcy mil, no tak, nie wiem, przeliczę, tak. 20 tysięcy kilometrów, nowy samochód 2-letni. 3 miesiące zabiera, aby sąd wypuścił ten samochód ze stanu Illinois do stanu Kalifornii. Ja tam nie mieszkając, nie mam gdzie go trzymać. Czy ten samochód my byśmy mogli przetrzymać na waszym podjeździe w sądzie? No i Sara mówi, no pewnie, możecie. I dzwoni do mnie, mówi, słuchaj, moja kuzynka Helen poprosiła, ja powiedziałem jej, że tak. A jej mąż powiedział, że on nawet zapłaci za to. Ja mówię, nie, nie bierz pieniędzy, co tam nie tej. No i tak żeśmy... Ja gdzieś za 2 dni nagle mnie uderza, dzwonię do żony, mówię, słuchaj, weź ich poproś, no przecież 3 miesiące samochód będzie stał na naszym podjeździe, czy ja mogę używać ten samochód? Nie, nie, no to tak, nie, to pomyślą, że wykorzystujemy. Ja mówię, oni nie pomyśleli, że nas wykorzystują, że 3 miesiące będzie to stało, więc... Więc myślałem, że to zrobi. Okej, okay. Przyjeżdżam z Polski, samochód stoi na podjeździe. Pytam się, czy mogę jeździć. Sara mówi, wiesz co, no nie pytałem. Ale mówi, mąż kuzynki zostawił 300 dolarów, mówi, to tak za waszą niewygodę. Ja mówię, no po coś to, co to tam, no ważne, ale nieważne, po co, co to. Ja mówię, ja bardziej byłem zainteresowany tym, czy mogę jeździć. No nie, on zostawił te 300 dolarów. Mówi, jak chcesz, to dzwoń sam. Ja mówię, słuchaj, zadzwoń najpierw do swojej kuzynki. No to zadzwoniła, mówi, mój mąż zmusza mnie, żebym cię zapytała, bo ja to nawet w ogóle bym nie tego, no ale nieważne, tak, tam jej to powiedziała. Ona mówi, wiesz co, no nie wiem, to trzeba by mojego męża, bo w takich decyzjach to mój mąż jednak podejmuje decyzję. Najlepiej, jak oni się dzwonią. No i oczywiście za chwilę David dzwoni do mnie, bo myślałem, jak nie zadzwoni dzisiaj, no to ja do niego zadzwonię. Zadzwonił do mnie i w międzyczasie dowiedziałem się, że oni będą oczekiwali, że jak przez zimę samochód będzie stał, no to ja tam może raz na dwa tygodnie zapalę autko i przejadę dookoła bloku, żeby tam ten silnik, ten olej tam mógł się przemieszać. Ja zobaczyłem, że naklejka, sticker, rejestracja, którą u nas tam raz do roku, pewnie tak samo tutaj się trzeba nową kupić, a już jest nieważna. Dwa miesiące od listopada. Więc mówię do niego, on dzwoni do mnie, a ja od razu mówię, słuchaj, to co mnie prosiłeś, żebym tak jeździł tym samochodem tak raz na dwa tygodnie, nie mogę go nawet na ulicę wziąć, bo policjant, jego nie będzie obchodziło, jak mnie zatrzyma, to będzie mandat. I on tak mówi, no dobrze, ale to ja nie w tej sprawie dzwonię. Właśnie tutaj dowiedziałem się, że, no, że chciałeś, słuchaj, no to przecież oczywista sprawa. Że używaj ten samochód. Samochód jest po to, żeby go używać. Używaj, jeździ tym samochodem i tak dalej. No i ja podziękowałem i mówię do niego, że muszę tą rejestrację zrobić, która będzie kosztowała $120 i tylko chciałem zapytać, czy on jest z tym okej, bo później on jeszcze raz musi nową rejestrację w drugim stanie wykupić. I on tak, mówi, jak przyjadę, to ja ci za to pieniądze oddam. Ja mówię, słuchaj, no ale ty już zostawiłeś te $300, no tak. No tak, ale to było za parking, a tutaj ja mówię, nie, to już z tych pieniążków i tak dalej. Słuchajcie, długa historia, skracam ją. Ostatecznie za te pieniążki, które on zostawił, $120 poszło na ten sticker, bo $20 kary za to, że spóźniony zakup jest, no i zostaje $180 na paliwo. Ja oczywiście nie jeżdżę nie wiadomo gdzie, bo tutaj do was przyjechałem samochodem, który jedyny mamy, ten nasz samochód, a żona teraz tym drugim samochodem jeździ. Ale co chcę wam powiedzieć, że przyjeżdżając nie wiedziałem, jak to będzie rozwiązane i przez 3 miesiące jeżdżę w tym momencie praktycznie nowym samochodem, który prawie jak na wodę jeździ, bo przez 3 miesiące nie wyjeżdżę $120 benzyny. Powiedziałem, Boże, masz problem. Nawet się nie musiałem tym zajmować. Nie musiałem się o to troszczyć. Słuchajcie, jeżdżę tym samochodem do drugiej połowy maja, a w trzecim tygodniu maja jadę na 5-6 tygodni do Polski. Samochód jest oddany. I prawdopodobnie pod koniec pobytu w Polsce będę musiał powiedzieć, Boże, masz znowu problem. I powiem wam tak. To jest tak, jak oglądamy kryminał. W każdym kryminale wiemy, że detektyw znajdzie mordercę, więc po co oglądać? Skoro wiemy, że znajdzie mordercę, ale oglądamy, bo nie wiemy, jak znajdzie mordercę. W życiu jest tak, kochani, że Bóg rozwiązuje wszystkie nasze problemy, więc moglibyśmy powiedzieć, po co się martwić. Tak, tylko napięcie polega na tym, że nie wiemy, jak on rozwiąże. I częścią pielęgnacji duszy, pierwszym krokiem jest zaufanie, że Bóg o wszystko się zatroszczą. Przerwę już robimy, czy? Robimy przerwę. Dobrze, kochani, przejdźmy do drugiej części. Chciałbym tylko tak na szybko podsumować. Jeszcze raz żeśmy podkreślali ten 11 rozdział Ewangelii Mateusza, gdzie Pan Jezus mówi tak, jeszcze raz posłuchajcie tego. Przyjdźcie do mnie wszyscy, zapracowani, przeciążeni, a ja wam zapewnię wytchnienie. Weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się ode mnie łagodności i pokory serca, a znajdziecie ukojenie dla swych dusz. Gdyż moje jarzmo jest wygodne, a moje brzemię jest lekkie. Okay? Jarzmo i brzemię dotyczyło właśnie sposobu pobożności. W tamtych czasach, tak jak powiedziałem, ludzie byli już zmęczeni. Musicie pamiętać, oni wierzyli w dokładne wypełnianie pewnych obowiązków, łącznie ze wszystkimi świętami, podróż do Jerozolimy. Ludzie zapożyczali się, żeby mogli pojechać na miejscu, kupić jakieś zwierzątko, ofiarować i tak dalej. Mycie umytymi rękami, nieumycie, obrzezanie, nieobrzezanie i tak dalej. Ludzie szli spać i nie wiedzieli, czy wreszcie w czymś zgrzeszyli, czy nie. Czy przypadkiem, idąc chodnikiem, nie otarli się o osobę, która dotknęła się ciała zmarłego. Ja kiedyś leciałem samolotem do Polski, jakieś święto, nie pamiętam, była jakaś rocznica żydowska i z Nowego Jorku lecieli hasydcy Żydzi, a wszyscy ubrani w te czarne to pejsy i tak dalej, a nawet w spodniach nie byli takie, te pończochy mieli. I oni wszyscy jak szli, to bardzo uważali, żeby się nie dotknąć do drugich ludzi. I nagle okazało się, że przesiadkę mieliśmy w Berlinie, ja z Chicago przyleciałem, oni z Nowego Jorku, a do Krakowa lecieliśmy tym samym samolotem i chyba stewardesa nie była doinformowana i bardzo chciała im dogodzić. I tam dwóch ich siedziało, rozmawiali i ona podchodzi tam i stoi z boku, czeka aż przerwą rozmowę i oni tak zaabsorbowani są swoją rozmową i ona tak dotyka, mówi przepraszam. W momencie, jak on zobaczył, że to jest kobieta, która go dotyka, to podskoczył jak oparzony, jakby była czymś zakażona i coś takiego zaczął robić i tam drudzy go uspokoili. Ona, co się stało? No i taki młodszy poszedł, mówi, nic się nie stało, mówi, to jest jego problem i ją tam odesłał, prawda? No ja wiedziałem, o co chodzi, ponieważ no oni z takim przeświadczeniem żyją i w ogóle nawet o to nie chodziło. Ani Bogu, ani Mojżeszowi, ale gdzieś, kiedy te szczegóły, detale są brane w ten sposób pod uwagę, to zaczynamy w tak dziwny sposób żyć. Wiadomo, są rzeczy czyste i nieczyste w życiu. Tak samo jak w dziedzinie duchowej. My też możemy żyć pod takim strachem, fobią, że z kim mamy do czynienia, z kim nie mamy i tak dalej. To w ogóle o to nie chodzi. I to może być bardzo męczące. I dlatego Pan Jezus mówi, że wasze jarzmo jest niewygodne, wasze brzemię jest strasznie ciężkie, ale moje jarzmo jest przyjemne, które ja wam proponuję. Moje brzemię jest lekkie. A więc jest to nauka i styl życia Jezusa. Ale chciałbym, żebyśmy na szybko zwrócili uwagę jeszcze, co Pan Jezus mówi. Tak, uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego, albo łagodny. Jestem cichy i łagodny. Jest to bardzo interesujące słowo, które nie mówi cichy, że nie mogę się odezwać, ale jestem wyciszony w środku, nie zmagający się z sobą, pojednany ze swoim wnętrzem, z tym, kim naprawdę jestem. Akceptuję siebie, kim ja jestem, jak również akceptuję ludzi wokół mnie, kim oni są. To może mi być nie po drodze, nie podobać się. Ich osobowości może nie być między nami naturalnie dobrej chemii, harmonii, ale ja to akceptuję, że ktoś jest tak odmienny, że możemy funkcjonować jako sąsiedzi, jako krewni, jako członkowie tego samego zboru. Może naturalnie to nie będzie osoba, która mi przychodzi do głowy, z którą zechcę spędzić, nie wiem, cały dzień wolny, bo akurat nie potrafimy w harmonii funkcjonować, ale to jest okej, okay. Jestem wyciszony w tej sprawie, nie próbuję zawsze coś zmieniać. Po drugie, Pan Jezus mówi, jestem pokorny sercem. Inaczej nie uważam się za kogoś innego. Nie próbuję w środku być kimś, kim nie jestem. Pan Jezus w pełni zaakceptował. Wiecie, że Pan Jezus też miał powody, by mieć kompleksy? Słowo Boże nas uczy, że Pan Jezus był w jednej osobie Bogiem i człowiekiem. Niekoniecznie przez to chcę powiedzieć, że Bogiem to jest ta dobra strona Jezusa, człowiekiem to nie. Ale miał te dwie natury w sobie. I natura boska nie posiadała żadnych ograniczeń. Natomiast natura ludzka posiadała. Był zmęczony często, był w jednym miejscu, kiedy ludzie oczekiwali, żeby w tym czasie był w drugim miejscu i on wcale w tym momencie nie korzystał ze swojej boskiej natury, ale akceptował to, kim jest. Czasem mówił, jest Synem Bożym, czasem mówił, jest Synem Człowieczym. Czasem nie zaprzeczał, że jest kimś więcej niż tylko prorokiem. Kiedy pytał się, za kogo ludzie mnie uważają, padały różne odpowiedzi. Ale ostatecznie mówi, a wy za kogo mnie uważacie? I żadnej odpowiedzi nie zanegował. Jedną odpowiedź tylko podkreślił, kiedy Piotr mówi, jesteś Synem Boga Żywego. Mówi, no nie krew i ciało, nie fizycznie doszedłeś, nie obserwując moje życie doszedłeś do tego wniosku, ale Bóg ci to objawił, Piotrze. Bądź błogosławiony. A więc Jezus akceptował, był cichy, wyciszony, wiedział, kim jest, że jest Bogiem i człowiekiem. Kochani, my jesteśmy zlepkiem przeszłości i teraźniejszości, a przyszłości nie wiemy, jaka będzie. I często próbujemy tak funkcjonować, żeby pozbyć się naszej przeszłości, szczególnie pamięci przykrych wydarzeń w naszym życiu. I czasem słucham nauczania na ten temat, że Bóg prowadzi nas do miejsca zapomnienia. Słyszymy, mówimy, przebaczyć i zapomnieć. Naprawdę? Naprawdę? Nie jesteśmy w stanie pamiętać czegoś? Wiem, co zdrowi ludzie mają na myśli przez to. Że cokolwiek nam się w przeszłości wydarzyło, przykrego, przestaje to kontrolować naszym życiem. Przestaje to narzucać pewną fobię, pewien strach. Tak, ale pamiętamy to. To stworzyło, kim jesteśmy. To nie musi nas kontrolować. Inaczej akceptujemy to. Tak jak Jezus siebie zaakceptował, tak samo i my akceptujemy. Pokorny sercem. Nie uważaj się za lepszego od innych. Nie uważaj się za gorszego. Okej? Nie próbuj walczyć z tym, że masz trochę pesymizmu w sobie. Za wszelką cenę bycie optymistą. Zauważcie, i pesymista, i optymista nie postrzegają realiów realistycznie. Są ludzie negatywnie patrzący. No to kiedy sobie uświadamiają, mówią, no to muszę poczytać coś na ten temat, żeby pozytywnie patrzeć. Ani jedno, ani drugie nie jest naturalną sprawą. Czemu nie możesz patrzeć zgodnie z tym, kim jesteś, jak patrzysz naturalnie? Tylko bądź świadomy. Bądź świadomy na przykład, że w pierwszym odruchu, kiedy na coś patrzysz, to oceniasz coś na przykład negatywnie. Bądź też świadomy, że wiesz to i za chwilę na siłę próbujesz być pozytywny. I powiem wam, jak to działa. Kiedy macie dorosłe dzieci i dzwonicie do nich raz na tydzień czy raz na dwa tygodnie, mają swoje życie i po głosie słyszycie, że coś jest nie tak i mówicie, synu, co tam słychać, jak tam w małżeństwie? Wszystko dobrze, ale czujecie, treść mówi wszystko dobrze, a ton głosu mówi, że nie jest dobrze. Powiemy, dobrze, synu, nauczyłem cię, żebyś pozytywnie mówił. Chwalimy za to, prawda? Nie. Mówimy, synu, jestem twoim rodzicem. Córko, jestem twoją mamą. Jestem twoim ojcem. Przede mną nie musisz udawać. Powiedz, o co chodzi. I to jest to, jaki był Jezus. Zauważcie przed śmiercią, co Jezus mówi do swoich uczniów. Uczcie się ode mnie, zobaczcie, krzyż mnie czeka, radosna jest dusza moja. Wcale nie. Pan Jezus mówi, smutna jest dusza moja. To nie było pesymistyczne ani negatywne. To było prawdziwe, autentyczne. I to jest to, do czego Jezus nas nawołuje. Nie musisz udawać. Bóg ciebie zna. Nie wstydź się przed ludźmi. Nie noś maski, nie udawaj. Ani negatywnej, ani pozytywnej, ani pesymistycznej, ani optymistycznej. Bądź sobą. Nie musisz udawać. Bądź sobą. A więc pokorny serce. Cichy, łagodny, pokorny serce. Kiedy przychodzimy do Jezusa i spędzamy z Nim czas, uczymy się funkcjonować w tym lekkim i miłym jarzmie i lekkim brzemieniu Jezusa. Zmienia się nasza perspektywa. Zaczynamy pamiętać, że ciężary życia nie są naszymi ciężarami. To Chrystus je niesie. I to słowo przypomina nam, już je cytowałem, zrzućmy na Chrystusa. Niczego nie muszę. Jest pewna grupa ludzi w Kościele, których nazywamy, jedni nazywają ich starszymi, inni diakonami. A oczywiście możemy, jakbyśmy studiowali, to byśmy patrzyli na różnice tych dwóch. Ale na ogół to są ludzie, którzy służą w Kościele. I chciałbym, żebyśmy spojrzeli na nich. List do Hebrajczyków, 13 rozdział i 17 werset. I tam jest napisane tak. Bądźcie posłuszni i ulegli swoim przewodnikom. Tam jest mowa o liderach, prawda? To mogą być starsi, to mogą być diakoni, to mogą być różnego rodzaju. To są wszystko liderzy, przewodnicy, liderzy. Albo inaczej, ci, którzy służą w Kościele, bo my zawsze przewodzimy innym, bo chcemy doprowadzić ich do, okay? I co autor mówi tak? Czuwają oni nad waszymi duszami i zdadzą z tego sprawę. Niech to czynią z radością, a nie z narzekaniem, bo to nie wyszłoby wam na korzyść. I teraz tak. Większość z was zna ten fragment Bożego Słowa, że jeżeli coś czynimy w Królestwie Bożym, i ja to rozszerzam, kochani, szczególnie kiedy wierzymy, jesteśmy wierzącymi, że cokolwiek w życiu czynimy, nie rozdzielamy tego, czy to w kościele, czy poza, jeżeli cokolwiek czynimy, zresztą Paweł mówi w jednym miejscu, cokolwiek czynicie, czyńcie to w imieniu Pana Jezusa, dla chwały Bożej. Cokolwiek czynicie, okej? Niech to czynią z radością. Co to oznacza? Czy to oznacza, że Słowo Boże mówi, że jeżeli angażujemy się, służymy Bogu, ludziom, dajemy z siebie w życiu coś i kiedy taki fragment czytamy, bo jesteśmy zmęczeni, zaczynamy, już nie mamy satysfakcji, nie mamy radości w tym, zaczynamy to robić trochę z narzekaniem i tak dalej, a czytamy to i nagle mówimy, okej, przeczytałem, dowiedziałem się, od dzisiaj robię, postanawiam to robić z radością. Czy to tak działa? Nie, czy potraficie postanowić radość w swoim życiu. A większość ludzi to robi. O, dotarło do mnie kazanie. Dotarła do mnie sobota. Dzisiaj pastor Muszczyński mówił, że mamy żyć z radością. No to od dzisiaj żyję z radością. Nie, to tak nie działa. Są pewne rzeczy, których nie możemy postanowić w życiu. Więc jeżeli słowo mówi, żebyśmy służyli Bogu z radością, to nie postanawiamy radości w służbie Bogu, tylko zastanawiamy się, co jest, że nie doświadczam radości, kiedy służę. Inaczej, co zabija radość? Spójrzcie, to możemy odnieść do każdej dziedziny życia. A ci, którzy są w małżeństwach, niech czynią to z miłością i radością i z przyjemnością. No to postanawiamy to robić. Już mąż i żona postanowili. Nie. Małżeństwo jest takim układem, że ono wyzwala radość, miłość, harmonię, pokój, a bycie razem, to wszystko są rzeczy przyjemne, pozytywne. A kiedy tego nie ma w układzie małżeńskim, to nie jest postanowienie, że nagle teraz, to jest tak jak, wiecie, przychodzę z pracy, ja kiedyś miałem taką sytuację, chyba nawet to teraz sobie przypominam, opowiadałem mężczyznom, jak byliśmy trochę w lesie, że miałem sytuację, gdzie kosiłem trawę, byłem spocony, zakurzony tą trawą i dostałem nagły telefon, że ktoś potrzebuje mojej pomocy i chciałem jak najszybciej tam się dostać, więc pobiegłem do domu, tylko się przebrałem, no i tak nie ma czasu na wykąpanie się, wziąłem butelkę perfumy i tak z tą perfumą wsiadłem do samochodu, jadę i za chwilę ból głowy. Tak mnie odrzuciło od tej perfumy, że ja do dzisiaj nie mogę jej używać. To była moja ulubiona perfuma. Dlaczego? Bo nastąpiło zmieszanie perfumy z kurzem, z trawą i moim potem. No, tak otwarcie powiem, takie jest życie, nie? Niektórzy ludzie tak robią. Patrzą, że są zakurzeni w życiu. Zakurzeni, bo są wkurzeni, nie? Bo takie prowadzą życie. Różne powody mogą być. Kościół, praca, dzieci, znajomi. Mnóstwo rzeczy. No i nagle patrzymy, że to życie nasze nie wygląda tak, jak trzeba. A słowo mówi, no mamy żyć w pokoju, nie martwi. A postanawia. To tak nie działa. Należy się zatrzymać i powiedzieć, dlaczego nie mam radości. Wyraźnie pisze, że to, jeżeli nie będę robił tego z radością, to jest niepożyteczne ani dla tych, którym służę, ani dla mnie. Dla nikogo to nie będzie pożyteczne. Więc co należy zrobić? Trzeba się zatrzymać i powiedzieć, Panie, co jest nie tak? Pokaż mi, co zabija radość w mojej służbie, w moim życiu, w moich relacjach, w moim małżeństwie. Co zabija tą radość? No właśnie, co zabija? To, żeśmy o tym mówili. Kiedy zaczynamy ludzi sami nawracać. Spójrzmy na tych, którzy służą w kościele, przeczytaliśmy, nie? Liderzy. Co zabija, kiedy na przykład za długo robią coś, kiedy nie ma wymiany? Moja żona nie lubi, że ja to mówię, ale jej tu nie ma, to jej nie mówcie. A nawet nie zwróciłem uwagi jeszcze, jak byłem pastorem i kiedyś właśnie mówiłem o czymś takim, że potrzebujemy liderów na wymianę, bo bo ludzie się wypalają. I Sara kiedyś do mnie mówi, czy ty wiesz, że ja już 3 lata nie jestem na nabożeństwie na górze, na kazaniach? Jak to ciebie? No przecież jeździsz do kościoła ze mną co niedzielę. No tak, ale ja tam nie jestem. No tak. No wiedziałem, że ona jest, angażuje się w służbę dzieci, ale nie wiedziałem, że przez 3 lata ona chodziła, błagała, prosiła o wymianę, że nauczy, przeszkoli. I nie mogła nikogo znaleźć. Przez 3 lata. Ona kocha pracę wśród dzieci. Służbę wśród dzieci. I mówił, jest co, ale po 3 latach, na samą myśl, jeszcze muszę 1 niedzielę to robić, coś się będzie dzieje. Więc co zabiło radość czegoś, co było największą jej radością? No to, że robi to przez 3 lata bez odpoczynku i nie ma nikogo, kto by ją wymienił. Teraz pomyślcie, ile jest takich sytuacji dysfunkcyjnych w kościołach, że ktoś... Teraz powiem wam tak, są ludzie, którzy budują na tym swoje poczucie bezpieczeństwa i wartości i ci ludzie nie chcą, żeby ktoś ich w tym wymienił. To jest druga strona, ale to jest też dysfunkcja. To się przekształca później w patologię, bo oni nawet jak robią to bez radości i już zaczynają źle to robić, to ciągle dumę w tym mają, że tak jak mówiłem wam o apostorze, który mówi 40 parę lat, urlopu nie ma. On się boi kazalnicę komuś odstąpić, bo zbór może nie zechcieć jego. Zauważcie, jakie ciężkie brzemię, jakie trudne jarzmo sobie nałożył. Chrystus mu tego jarzma nie nałożył. Uważaj, bo tylko jak spojrzysz z drugą strony, ktoś już przechwyci twoje pastorstwo, twoje służby i tak dalej. To jest diabelstwo. Chłop nawet spać nie może. Dobrze, nie? I od tych rzeczy Bóg chce nas uwalniać. Więc mówi, czyńcie to z radością. Inaczej szukajcie sposobu służenia. Złapcie taką perspektywę służby, działalności, wyrażania swoich talentów, żebyście doświadczali radości, satysfakcji, pokoju, przyjemności robienia tego. Pomyślcie, jak nasze życie by inaczej wyglądało, gdybyśmy tak służyli, tak działali, tak funkcjonowali w naszych domach. W sumie ktoś może się zirytować, powiedzieć, po co tyle ty mówisz, nazwij to niebem. Prawda. I to jest Królestwo Boże na ziemi właśnie. Kiedy możemy tak funkcjonować. To jest Królestwo Boże na ziemi. Uczcie się ode mnie, Pan Jezus mówi. Co to znaczy? Ćwiczcie się w pobożności. W Tymoteuszu mamy coś takiego, bo już nam czas zaczyna uciekać nieubłaganie. 1 Tymoteusza 4:7. A pospolitych i niedorzecznych rozmów unikaj, ćwicz się natomiast w pobożności. Ćwiczenie ciała przynosi mniejszy pożytek. Mi się to podoba, bo chyba warszawska mówi, jest niepożyteczne albo mało pożyteczne. Zawsze ludzie pytają, jak to ćwiczenie? Złe tłumaczenie, tutaj fajnie to jest powiedziane. Ćwiczenie ciała przynosi mniejszy pożytek, ale pobożność przydatna jest do wszystkiego, ponieważ łączy się z obietnicą życia teraźniejszego i przyszłego, tego wiecznego. Piękne słowa. Jak się ćwiczymy w pobożności? Inaczej, co to są ćwiczenia pobożnościowe? A no właśnie, to jest tak jak trening, to ćwiczenia kondycji fizycznej. W duchowości, w duszy, w psychice również musimy się ćwiczyć. Ćwiczymy się poprzez praktyki duchowe, których za chwilę trochę powiem, na ile nam czas pozwoli, jak również w rozwijaniu charakteru na wzór Jezusa Chrystusa. Uczymy się od Niego Jego podejścia do służby, do życia, czyli łagodności, pokory serca. Unikamy wyczerpującego stylu życia, jaki to jest, nie intensywny styl życia, tylko styl życia, który proporcjonalnie nie wnosi tego wypoczynku. Pamiętacie, zaczęliśmy, jak często tankujecie? I doszliśmy do wniosku, więcej jeździmy, częściej tankujemy. A ci na torach wyścigowych często wymieniają opony. Jeżeli prowadzisz intensywny tryb życia, musisz częściej wypoczywać. I ja rozumiem, że są ludzie, którzy może mają taki tryb życia, że muszą przez 7, 8, 9 dni non-stop ciągnąć, to wtedy zrób 2 dni wolnego. Okay. Żeby nie tylko siebie zregenerować, ale żeby pobyć z ludźmi, z którymi żyjesz, którzy są najważniejsi w twoim życiu. Okay? Unikamy tego, co nas wyczerpuje, a więc nieodpowiedzialnego pędu, grzechu, próżności, chęci tylko pokazania się przed drugimi, udowodnienia, wygrania takiej cichej rywalizacji wewnętrznej, że lepszy jestem, lepiej to zrobię, bardziej duchowy jestem. Ćwiczenie się w duchowości to jest również unikanie pewnego rodzaju ludzi. I chcę wam powiedzieć, że nigdzie w Bożym Słowie Bóg nie zachęca, byśmy unikali ludzi, których my nazywamy po swojemu, ludzi niewierzących, albo ludzi tego świata, albo ludzi nienawróconych, bo mogą mieć na nas jakiś tam wpływ. Nigdzie. Wiecie, z jakiego powodu Jezus został nazwany przyjacielem grzeszników? Z nimi był. Z nimi. Ale są ludzie, o których Słowo Boże mówi, unikajcie ich. Na tamte czasy nawet, bo pozdrawianie było bardzo ciekawe w tamtych czasach, bardzo ważne, nawet Paweł mówi, my dzisiaj z tym mamy problem, nawet ich nie pozdrawiajcie, a do domu to już całkiem nie zapraszajcie. I kiedy nie rozumiemy, o czym tam jest mowa, i on tłumaczy, Paweł mówi, nie mam na myśli ludzi tego świata, bo byście musieli wyjść z tego świata, ale mam na ludzi tych wśród was, którzy mienią się braćmi, chrześcijanami, a są. I tam jest cała wymiana toksyczności ludzkiej. Unikajcie tych. Dlaczego? Ja ich nazywam takimi duchowymi wampirami. Wiecie, kto to jest wampir? Okej. No wiadomo, no fikcja, nie? No, wampirów nie ma, ale wszyscy wiedzą, kto to jest wampir. To jest taki ktoś, kto wygląda jak człowiek i żyje z czego? Z krwi, z życia drugiego, prawda? Z życia drugiego. Już wiecie, o jakich ludziach mówię. To są ludzie, którzy potrafią wyssać życie z was, a im nic to nie daje. Może na krótko tylko. Okej? I my, kiedy mamy chorą miłość względem tych ludzi, myślimy, że my musimy jeszcze więcej czasu z nimi, jeszcze więcej miłości. Tu, jeszcze więcej, masz. Różnica jest taka, jesteśmy coraz słabsi, a oni też za chwilę potrzebują coraz więcej. My już nie mamy niczego w sobie do zaoferowania, a jeszcze próbujemy tym ludziom pomagać, a im się nie da pomóc. Tacy są. I my nie potrafimy odróżnić tych ludzi, żeby się od nich odciąć, bo ci ludzie nie chcą zmiany. Absolutnie ja nie mówię, bądźmy obojętni, ale nauczmy się rozróżniać, że są ludzie, jeżeli próbujemy spędzać czas z nimi i pomagać im, to jest nic innego jak strata czasu. Nie dlatego, że oni są niewartościowi, ale dlatego, że oni nie chcą tego. I wreszcie otwieramy się na ludzi, którzy nas rozumieją i którzy nas umacniają. Na szybko. Pierwszy list do Koryntian, 16 rozdział, 17 i 18 werset. Tam znajdujemy takie słowa. Słuchajcie, apostoł Paweł, święty Paweł, był takim samym człowiekiem jak my. Często był zmęczony, zniechęcony, często już mu się nie chciało praktykować swojego apostolstwa. Czytajmy 17-18 werset 16 rozdziału. Cieszę się z przybycia Stefanasa, Fortunata i Achaika. Zastąpili mi waszą obecność. Wnoszą świeżość w mego ducha. Zobaczcie, co się dzieje. Święty Paweł czasem był duchowo na dnie. Nie miał siły, nie miał już motywacji. Ale miał ludzi, którzy widzieli to, wyczuwali to w jego głosie, jak dzwonili z iPhone'a, nie z Samsunga. Paweł mówi, wszystko w porządku, dobrze, tak, nie? Tak jak my. Jego słowa traktuje. Wszystko w porządku, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Kiedyś pytam człowieka, jak się czujesz? On, Bóg na tronie. Ale jak ty, Bóg na tronie, nie? No widzisz, że coś jest nie tak i perfumą taką pobożności na siebie. No powiedz człowieku, że przechodzisz przez to, pogadamy, pomodlimy się. No nie obiecuję, że ci Bóg na tronie był, jest i będzie. I będzie. Zauważcie, apostoł Paweł nie wstydził się Koryntianom powiedzieć. Przecież tam on był autorytetem u nich. I mówi, mam trzech takich, Stefanasa, Fortunata, Achaika. Mówi, wy też byliście tacy, ale teraz nie jesteśmy razem. Oni są przy mnie i oni wnoszą świeżość do mojego ducha. 2 Koryntian, 7 rozdział, 5 i 7 werset. 7 rozdział, 5 do 7 wersetu. Bo gdy przybyliśmy do Macedonii, Paweł mówi, nasze ciało nie miało chwili wytchnienia. Zauważcie, oni się nie oszczędzali. To nie jest to, o czym mówimy. Dajmy z siebie 110%. Pracujmy, służmy Bogu. Oddawajmy się drugim ludziom, żeby im pomóc. Ale okej, ciało nasze nie miało chwili wytchnienia. Przeciwnie, zewsząd byliśmy dręczeni, na zewnątrz walki, a wewnątrz obawy. Lecz ten, który pociesza uniżonych, Bóg pocieszył nas przez przybycie Tytusa, ale nie tylko przez jego przybycie, pocieszył nas również wieściami, które Tytus od was przyniósł, a które jego samego podniosły na duchu. Zauważcie, my czytamy, ale często nie zwracamy uwagi, to byli tacy sami ludzie jak my. A zauważcie, że oni do końca życia wiernie Bogu służyli, nie dlatego, że nie doświadczali takich dołów, jakie my doświadczamy, albo nie dlatego, że oni wierzyli, że jest jakieś takie miejsce w relacji z Bogiem, bycia tak blisko Boga, że nie będziemy tych rzeczy doświadczać, zawsze będziemy doświadczali pustego bachu. Ale to nie problem, kiedy wiemy, co należy zrobić. Zjechać, zatrzymać się, zatankować. Więc przejdźmy teraz do... Chciałbym o kilku praktykach powiedzieć, bo cały czas mówimy o tym, że ustaliliśmy sobie, że wypalamy się, nasz wewnętrzny bak duszy, ducha może być pusty, wysuszony. Co robimy? Jedną z takich praktyk, którą Bóg dał ludzkości, o której chciałbym teraz powiedzieć, jeżeli nawet nie będę miał możliwości mówić o drugich, to chciałbym o tym powiedzieć. Jestem szabat, albo sabat, jak niektórzy mówią. Szabat jako duchowa dyscyplina. I poprzez to nie judaizuję, ani nie namawiam do stania się adwentystą, nie mam nic przeciwko nim, okej. Albo czegokolwiek, co czyni z szabatu warunek podobania się Bogu albo usprawniania, nie wiem, osiągnięcia zbawienia. Są tacy, którzy to uczyli w czasach apostolskich i są tacy, którzy uczą tego dzisiaj. Absolutnie szabat jako jeden dzień w tygodniu nie ma nic do czynienia ze zbawieniem, jak my rozumiemy zbawienie przez dzieło Jezusa Chrystusa na krzyżu. Także spokojnie. Więc nie dzisiaj chciałbym takie dwa słowa wam dać. Słowo ortodoksja, która oznacza właściwa nauka o czymś, czyli nie podkreślam dzisiaj ortodoksji szabatu, bo nie mamy czasu, żebyśmy bardzo dużo o szabacie mówili ze Starego Testamentu, ale drugie słowo to jest ortopraksja, czyli praktykowanie szabatu. Po pierwsze, chciałbym, żebyśmy zobaczyli na kilka aspektów, czym jest albo czym był szabat. Bóg dał przykład, kiedy sam zapoczątkował szabat. Więc spójrzmy na drugi rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej i tam nie będziemy popierać każdą moją tezę, bo to możecie sobie znaleźć w Słowie Bożym. Będę podawał odsyłki, ale wszystkiego nie będziemy czytali, ale dzisiaj tak. Pierwsza Mojżeszowa, drugi rozdział, pierwsze 3 wersety. Tak zostało ukończone niebo wraz z całym swym niebieskim zastępem oraz ziemia. Stało się to, zanim nastał 7 dzień. Bóg ukończył swoje dzieło i w 7 dniu zaprzestał wszelkiej pracy. Pobłogosławił on 7 dzień i poświęcił go. I w nim bowiem sam odpoczął po tym, czego dokonał w swoim twórczym działaniu. Zauważcie, co się dzieje. Autor, natchniony przez Boga, w drugim rozdziale pisze, że kiedy Bóg stworzył świat, zanim 7 dzień nastał, Bóg zdecydował się, aby odpocząć. I oczywiście tylko na szybko, a dla tych, którzy lubią trochę w teologii posiedzieć, powiedzą, to jest problematyczne, ponieważ Bóg się nie męczy. Zresztą Izajasz pisze, że on zmęczonemu daje siłę, bo on sam się nigdy nie męczy. Okay? I z Bogiem to tak jest właśnie, że często Bóg uczy nas pewnych rzeczy i pozwala sobie doświadczyć czegoś, bo chce być tak bardzo blisko człowieka. Więc ja nie chciałbym się tu skupić na tym, że Bóg był zmęczony, ale dlatego, że Bóg podkreślił potrzebę odpoczynku po swoim działaniu i to uczynił. Kiedyś nie bardzo wiedziałem, jak to wytłumaczyć i o tym mówiłem. I w Polsce przyszedł do mnie lekarz i mówi: pastorze, ja ci pomogę wytłumaczyć to, co próbujesz powiedzieć ludziom, że Bóg... Nie chcesz powiedzieć, że Bóg był zmęczony, ale też nie chcesz powiedzieć, że Bóg tylko tak o coś zrobił, tylko żeby nam pokazać, a sam tego nie potrzebował, bo Bóg potrzebował usiąść i zaprzestać dzieła stworzenia. Bo właśnie kiedy usiadł i spojrzał na dzieło sześciodniowe, to codziennie mówił i widział Bóg, że to było dobre, a po sześciu dniach, jak spojrzał na całe swoje dzieło, jest napisane, że widział, że to było bardzo. Kochani, jeżeli chcemy widzieć swoje życie, swoje działanie, to musimy mieć czas, żeby zaprzestać, usiąść, spojrzeć na swoje życie i autentycznie, nie dlatego, że tak piszę, ale autentycznie to zobaczyć i poczuć i powiedzieć: życie moje jest bardzo dobre. Jest bardzo dobre, jest błogosławione. I lekarz ten mówi: pomogę ci to wytłumaczyć. Mówi: nasze ciała dają nam znać, że potrzebujemy się napić, potrzebujemy pragnienia. Ale medycznie udowodnione jest, że kiedy czujemy już takie mocne pragnienie, to znaczy, że już jest za późno. Nasze ciało weszło w stan odwodnienia. Mówi, trzeba należy mówi pić, zanim poczujemy tego rodzaju pragnienie. Należy odpoczywać, zanim dojdziemy do miejsca wycieczki. Należy zatrzymać się w życiu. Dlatego są ludzie, którzy podchodzili, ja się nie gniewam na nich, kiedy w Polsce byłem, podchodzili do mnie i mówili: pastorze, ale ja nie mam tych symptomów, o których ty mówiłeś, więc chyba do mnie to nie dotyczy, nie? Mnie to nie dotyczy. Ja mówię, ja nie chcę ci prorokować, że będziesz miał te symptomy, ale nigdzie Bóg nie powiedział, że odpoczynek jest dla tych, którzy... Ja mówię, te symptomy były dlatego, że ja zignorowałem w swoim życiu sprawę tankowania, wypoczynku, regenerowania swojej duszy. Więc po pierwsze, Bóg dał nam przykład, kiedy sam zapoczątkował. Jeszcze wtedy nie było przykazań. Czwarte przykazanie, które mówi: pamiętaj, abyś dzień szabatni święcił, jest to jedyny dzień, który został nazwany świętym dniem. Co to oznacza święty? Święty oznacza inny, oddzielony, odmienny od reszty. To jest to, co słowo święty oznacza. I zauważcie, i my często mieszamy pojęcia i mówimy: o, nas nie obowiązuje szabat, my jesteśmy chrześcijanami, u nas każdy dzień jest święty. Tylko my nie wiemy, nie rozumiemy, co mówimy. Tak, nasze życie jest święte, tak. Ale tutaj chodzi o to, o słowo odmienne. Szabat jest odmienny. Inny od reszty dni. Często poniedziałek do piątku są podobne. Rano wstajemy, pędzimy do pracy, przychodzimy po drodze zakupy, szybko coś trzeba zrobić i tak dalej. Ale pytanie jest, czy przychodzi dzień w naszym tygodniu działań i pracy, że on jest inny, jest on odmienny. I ten dzień sam nie przyjdzie, jeżeli go nie postanowimy. O tym możecie czytać i dzisiaj już nie czytamy, bo naprawdę nie zdążymy. Druga Mojżeszowa, czy Księga Wyjścia, jak ktoś woli, 20 rozdział, 8 do 11. Tam jest podkreślone, że... I tam jest odniesienie do przykładu Boga, że pamiętaj, że Bóg w siódmym dniu zaprzestał. I ty też to rób, bo ten dzień jest święty. Czyli w szabacie, w praktykowaniu szabatu jesteśmy naśladowcami Boga, ponieważ sam Bóg... Wiecie, ja jak rozmawiam z ludzi o potrzebie świadomego chrztu, bo wszyscy Polacy zostali ochrzczeni, prawda? Nie pamiętamy tego chrztu, prawda? Natomiast kiedy podkreślam chrzest świadomy wynikający z wiary, to jednym z argumentów mówię: jako chrześcijanie jesteśmy naśladowcami Chrystusa, a Chrystus świadomie dał się ochrzcić. Kochani, praktykowanie szabatu jest naśladowaniem Boga. Dlaczego? Bo mówimy, a to dla Żydów. Bóg nie jest żydowski, Bóg jest boski. Bóg jest Bogiem całego świata. I Bóg przestrzegał szabat sam, personalnie. Tak Słowo Boże mówi. Więc jeżeli chcemy być naśladowcami Boga, to jest mowa o przestrzeganiu szabatu. Po trzecie, druga Mojżeszowa, 31 rozdział, 12 do 17 wersetu, mówi, że szabat jest znakiem. Jakim znakiem? Znakiem przynależności do Boga. Chcę wam powiedzieć, że w czasach starożytnych jedynym narodem, który funkcjonował wokół sześciodniowego dnia pracy i siódmego dnia wolnego, to byli Żydzi. Wszyscy poganie nie mieli czegoś takiego. Wszystkie pogańskie narody funkcjonowały, że pracowali 7 dni. Nie było dnia, że dzisiaj odpoczywamy. Dzisiaj jesteśmy razem. Dzisiaj jako rodzina jesteśmy razem. I co było? Poprzez praktykowanie szabatu Bóg mówi, wszyscy zobaczą, że do mnie należycie. Bo wszyscy fachowcy ekonomii na tamten czas powiedzą, nie ma takiej możliwości, żeby naród, państwo, ekonomia działała w oparciu o sześciodniowy dzień pracy, tydzień pracy. Musimy pracować 7 dni. Ale wy będziecie pracowali tylko 6 dni, jeden dzień będziecie mieli wolny i wszyscy powiedzą, jak to jest, że macie więcej niż. I mówi, to będzie znak, że jest inny Bóg w Izraelu, bo w tamtym czasie każdy naród miał swojego Boga. I Bóg mówił językiem ludzi na tamten czas. Nie? To tak jak z dwulatkiem inaczej rozmawiamy niż z sześciolatkiem, dlatego próbujcie to rozumieć. Że Bóg mówi, wtedy wszyscy powiedzą, że Bóg Izraela jest lepszym Bogiem, bo On tylko mówi, pracujcie 6 dni, a 7 dzień mówi, odpoczywajcie. I wszyscy poznają, że należycie do mnie. Że wierzycie mi w zaopatrzenie. I tam jest historia opisana o tym, że mannę otrzymywali i kiedy zbierali ją, mieli zbierać tylko na jeden dzień, żeby wystarczyło, na drugi dzień świeżo dostaną, żeby się nie martwili. A w piątek mogli podwójną część zebrać, żeby nie musieli w szabat zbierać. I wiecie, ta historia jest ciekawa, bo mówi tak, jak uzbieracie z troski o następny dzień, to wam się zaśmierdzi, zepsuje, robakami pokryje. Ale jak w piątek uzbieracie, to nic temu nie będzie aż do niedzieli. Bo czyli w sobotę wtedy nie pracowali, a w niedzielę normalnie pracowali. I historia nam mówi, że niektórzy nie ufali Bogu i zbierali więcej w inne dni i się wszystko psuło. A niektórzy w szabat wyszli zbierać, mówią, a co jak brakuje, a co jak brakuje. I niczego nie znaleźli, Bogu się to nie podobało. Dlaczego? Bo nie zaufali Mu, że wystarczy, kiedy będziecie świadomie pracowali te 6 dni, a jeden dzień będziecie mieli wolny. Tam również jest napisane tak, że kto będzie wykonywał pracę w dzień szabatu, będzie musiał umrzeć. I to sobie możecie poczytać w swoich Bibliach. Co chcę przez to, kochani, powiedzieć? Nie chcę powiedzieć, że łamanie przykazania szabatu polega na tym, bo w tamtym czasie to oznaczało, że ktokolwiek będzie pracował w szabat, będzie musiał umrzeć, czyli kara śmierci za to była. I to jest, nie rozumiemy, dlaczego taka straszna kara, wręcz barbarzyństwo dla nas to by oznaczało, ale historia Izraela pokazuje nam, że nigdy kara śmierci nie była na nikim wykonana za łamanie szabatu, a wiemy, że Żydzi łamali szabat. Bardziej Bóg chciał tutaj pokazać, jak bardzo zależy Mu na tym, żeby oni odpoczywali. I wiecie, pomyślcie przez chwilę, przykazania są nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, nie mów fałszywego świadectwa. To są takie rzeczy, które czasami myślimy, że może gdybyśmy tak zrobili, tak, to by lepiej było w naszym życiu. Natomiast sprawa szabatu to jest tak jak przymusowy urlop. Płatny, bo Bóg płaci ludziom za szabat. Znaczy, nie braknie wam w życiu. Pomyślmy, zatrudniamy się w jakiejś firmie, i wiemy przeważnie, że tak, jak na początku się zatrudniamy, to może mamy tydzień albo dwa urlopu, ale jak pracujemy tam 20 lat, to możemy mieć 4-5 tygodni urlopu, bo program co roku rośnie. Co by szef o nas pomyślał, gdybyśmy powiedzieli tak? Mówi, na początek masz 2 tygodnie urlopu i musisz go wykorzystać. I on płatny, a mówi mi, nie chcę tego urlopu, będę pracował, przyjdę do pracy. To szef by popatrzył, no... I to jest to, co my robimy często do Boga. Bóg mówi, odpoczywaj. Nie. Ale odpoczywaj, ja się zatroszczę, nie braknie ci. Nie, ja chcę pracować. Ale odpoczywaj, już zapłaciłem za twój szabat, tobie i twojej rodzinie. Nie, ja chcę sobie sam zarobić. To jest dokładnie szabat. W momencie, kiedy nie ufamy Mu, Więc o czym tutaj mówimy, jeśli chodzi o szabacie? Mówimy o 24 godzinach, o czasowej przestrzeni raz w tygodniu, gdzie funkcjonujemy inaczej niż każdego innego dnia. A więc nie chodzi o to teraz, czy grzeszymy, czy nie grzeszymy. Ale chciałbym wrócić do tego słowa, kto wykonuje pracę w szabat, będzie musiał umrzeć, że to ma dzisiaj znaczenie. Powiem, jakie to ma znaczenie. Kto nie szanuje Bożego porządku, tego jak nasze ciała funkcjonują i nie odpoczywa, będzie musiał przedwcześnie umrzeć. Z przemęczenia, z przechorowania, na serce, na nerwice, na cokolwiek, bo Bóg powiedział, że kiedy odpoczywamy, nasze ciała się regenerują, nasza dusza, nasze myśli, wszystko się regeneruje. Dlatego podkreślcie sobie to, że kto nie przestrzega szabatu, będzie musiał umrzeć. Nie dlatego, że ktoś go zabije, ale dlatego, że nasze życie nas zabije przedwcześnie. Ja nie myślę, że o to będzie oparte, czy się spotkamy po naszej śmierci z Chrystusem, czy nie. Pewnie tak, ale przedwcześnie, kiedy nie szanujemy szabatu. A więc w szabat zaprzestajemy wszelkiej pracy, zaprzestajemy zajęć wykonywanych przez 6 dni, po prostu zwalniamy. I powiem tak, nie jesteśmy zobowiązani, że to musi być od zachodu słońca w piątek przez cały dzień w sobotni, ale jest to dobry czas. Nawet sposób, w jaki działa nasze społeczeństwo w Kanadzie, jest to jeden z najbardziej odpowiednich dni, ażeby go uznać, że to będzie mój personalny albo szabat mojej rodziny. Ktoś powie, a co z niedzielą? Dla niektórych to może być szabat, niedziela. Może być. Dlatego, że w niedzielę rzeczywiście nie macie żadnych zobowiązań. Może jedynym zobowiązaniem jest udanie się do zboru na nabożeństwo. Ale pomyślcie o tych, którzy służą w kościele. Jeżeli nabożeństwo jest o godzinie 10, oni już w 8:30 są w kościele. Przygotowują wszystko. Otwierają. O 7:00 niektórzy. Albo ci, którzy służą poczęstunkiem. Rano wstają, już gotują i tak dalej. Przygotowanie się. Potem zostają, ustawiają, sprzątają. Zanim wyjdą z tego miejsca jest 3:00. A jeszcze po drodze trzeba kogoś odwiedzić. I nie tylko pastorzy, ale są wolontariusze, którzy w ten sposób działają. A może jeszcze po południu poprowadzić studium biblijne. I kochani, niedziela nie jest szabatem. Jeżeli pracujemy 6 dni do soboty, a w niedzielę w ten sposób funkcjonujemy, nie mamy ani jednego dnia. Nie ma szabatu. I ktoś powie, no ale dla mnie służenie Bogu jest przyjemnością. No dobrze, no może jest przyjemnością i tak dalej, ale twoje ciało tego nie rozumie. Nie ma znaczenia, czy będziesz to w kościele robił, czy w fabryce, czy gdziekolwiek. Twoje ciało jest zmęczone, twoja dusza się zmęczy, twoje myśli zaczną być po jakimś czasie negatywne i po jakimś czasie zobaczysz, że to, co jest źródłem twojej radości, przestaje dawać ci radość. Dlatego Bóg mówi, dałem ci święty dzień. Okay. Więc w czasie szabatu, więc mnie nie interesuje, czy to dla was będzie niedziela, czy sobota, czy piątek, czy środa, w zależności jak funkcjonujecie. Miejcie jeden dzień w tygodniu, który rzeczywiście świadomie poświęcacie na wypoczynek. Wtedy wchodzimy w czynności, które regenerują, po pierwsze, ciało. Regenerują ciało, czyli co robimy? Po pierwsze, śpimy. Po drugie, jemy. Po trzecie, pijemy. Trzeba dużo wody się napić. Trzeba nawodnić się, dobrej wody się napić. A sport, rekreacja, spacer, pływanie, cokolwiek. Spędzamy czas, może gdzieś w przyrodzie, w naturze, inaczej niż każdy inny dzień. Powiem wam, że tak naprawdę siedzenie takie bezczynne przed telewizorem i przerzucanie kanałów nie jest wypoczynkiem. Nie jest wypoczynkiem. Ciało się nie regeneruje wtedy. Niektórzy, wiem, że tak funkcjonujecie. To są dni, że mi nic innego się nie chce, tylko właśnie wiem, że to mnie nie zregeneruje. Ale pod koniec dnia po pracy to jest takie usiąść, wziąć i takie, wiesz, jakby spojrzeli wam wtedy w oczy, tam nie ma nic z tych oczy. A tak robimy, nawet wiemy, że to nic nie daje. A więc odświeżamy nasze ciało, odświeżamy naszą duszę w czasie szabatu. W jaki sposób? Słuchamy muzyki. Bóg stworzył muzykę. Teraz, ja nie zaprzeczam to, co powiedziałem przed chwilą, to nie, ale świadomy wybór, obejrzenie jakiegoś wartościowego filmu, przeczytanie wartościowej książki odświeża duszę. Nie wiem, co jeszcze. Poezja. To wszystko są sprawy duszy. Odświeża naszą duszę. Dobra rozmowa, spotkanie się z kimś, porozmawianie o tematach, które odświeżają duszę. Pamiętacie? Paweł mówił o tych trzech, którzy odświeżają duszę, ducha. Ja w tym momencie nie rozróżniam tutaj, ale przechodzę do sprawy ducha. Bo niektórzy może mówią, a co z tymi drugimi sprawami? Dobrze, już wam podaję. Robimy rzeczy, które pokrzepiają ducha. Modlitwa, czytanie słowa, rozmyślanie. Tak naprawdę należałoby tu użyć słowa medytacja, ale ono jest obciążone takim trochę negatywnym. To rozmyślanie, chociaż z angielska to jest meditation, kontemplacja, czytanie słowa. Wszystko, co pokrzepia ducha. Nawet możecie pościć sobie, jak chcecie, w czasie szabatu. Tylko proponuję, jak z rodziną spędzacie szabat, to nie pościjcie. Ale jak samemu, to post. Post jest super sprawą w czasie szabatu. I wreszcie delektujemy się pięknem stworzenia Bożego świata. Bóg w szabat spojrzał na swoje stworzenie. Zauważcie, że Pan Jezus też nie tylko kazał, mówi, patrzcie w karty albo w zwoje księgi. Nie, mówi, spójrzcie na lilię, spójrzcie na ptaki, spójrzcie na pola. Zauważcie, Pan Jezus co chwilę mówi, bądźcie świadomi. Spójrzcie na lilię, są ubrane lepiej niż Salomon. Spójrzcie na ptaki, są nakarmione lepiej niż niektórzy inni. To wszystko świadczy o tym, że Bóg, który stworzył, troszczy się o swoje stworzenie. Nie martwcie się. Okej? Okay? Delektujemy się. I wreszcie kilka słów o tym, co dzisiaj się nazywa, nawet w Polsce jest już zapożyczone to słowo, które nie brzmi do końca po polsku. Tutaj to jest sabbatical. Po polsku akcent pada na inną literkę sabbatical, czyli tak większość już teraz mówi, czyli ten urlop szabatni. To jest odniesienie do fragmentu Bożego Słowa, który mówi, że ziemia co siódmy rok będzie leżała odłogiem przez cały rok. Czyli przedłużony okres wypoczynku. Przedłużony okres wypoczynku. A różnego rodzaju są sabbatikale. Najważniejsze, ażeby wiedzieć, najważniejsze, żeby wiedzieć, że potrzebuję tego czasu. Nie czekam, aż już pragnienie jest, żeby się napić, ale wiem, że potrzebuję się napić. I sabbatikale są różne. Może być na przykład 2-3 tygodnie. Czyli taki urlop albo miesiąc czasu. W takich zawodach czy powołaniach, na przykład jak pastorzy czy nauczyciele, nawet lekarze, proponuje się, aby minimum 3 miesiące. Zauważcie mądrość świata. Nauczyciele. Raz w roku, przynajmniej 2 miesiące, jak nie 3 miesiące, wakacje. Wiecie, że to ich regeneruje. A wali. Pastorzy też tego potrzebują. Ale wiecie, co wy też tego potrzebują. Cokolwiek robicie. Potrzebujemy od czasu do czasu. Dlatego urlopy są nam dawane. Świat zmądrzał, świat wierzy w to, co Bóg uczy. Urlopy są nam dawane, a ja znam wierzących ludzi, którzy spieniężają urlopy i pracują dalej. A ja nie wiem, czemu ja na ciebie spojrzałem. Wow. No. I myślimy, że robimy przysługę dla swoich rodzin, bo przecież potrzebne jest. Wiecie, co znaczy potrzebne? Bo podjęliśmy decyzję, na jakim poziomie będziemy. Co to znaczy? To jest tak względne. W zależności, jaką hipotekę czy mortgage płacimy, jaki samochód spłacamy, gdzie, w jakim terenie mieszkamy i tak dalej. To wszystko narzuca, jakie są potrzeby. Kto powiedział, że muszę, kiedy dziecko moje kończy szkołę średnią, muszę wręczyć kluczyki do samochodu? Kto powiedział? Kto powiedział, że moje dzieciaki, zanim się zorientują, jaka różnica jest w ciuchach kupionych, nie wiem, co wy tu macie? Walmartu nie macie, nie? Co tam? Macie, Walmart. Co wy tu macie? Roots, tak? O, bo tak szukam jakiejś firmy lepszej. To jest dobra firma, Roots, czy nie? Okej. Okay. Tak? O. No właśnie. I Dzieciak nie zna różnicy, ale my szybko próbujemy nauczyć i pokazać, albo jak już idą do szkoły, to już wiedzą, że na przykład inne dzieciaki w czymś takim chodzą one. Ale jeżeli przez jakiś czas uczymy te dzieciaki, że to nie o to chodzi, prawda? Że to nie o to chodzi. Ojciec, przypomina mi się, to na filmie widziałem, ojciec próbuje syna nauczyć właściwych wartości, mówi synu. On tam coś chciał jakoś wyglądać. Mówi, prawdziwe piękno jest w środku. Mówi, tata, wszyscy brzydcy ludzie tak mówią. Taką mu odpowiedź dał. Kochani, ten pęd właśnie i uwierzenie, że nie stać nas na przedłużony okres wypoczynku jest kłamstwem rodem z piekła. Dlatego, że to my próbujemy, to jest właśnie to. Ja byłem nauczony, że ten fragment nie upadamniajcie się do tego świata oznacza, że mamy wyglądać, zachowywać się inaczej, w pewne miejsca nie chodzić. Nie, upadamnianie się do tego świata, bo cały świat pędzi, cały świat chce zdobyć, cały świat, są ludzie. Polonia wierzy, że po 3 latach pobytu w Stanach czy w Kanadzie trzeba już reprezentować pewien status materialny. Kto powiedział, że tak ma być? Po co? W jakim celu? Przecież dobrze wiecie, że to do szczęścia nie jest potrzebne. A więc wchodzimy w taki amok i myślimy, że przysługę robimy sobie, swoim najbliższym, po to, żeby później usłyszeć, tata, ciebie nigdy w domu nie było, albo mamo, ty nigdy nie posłuchałaś mnie. Jako pastor, który służy Polonii 30 lat, już dzisiaj z perspektywy czasu mogę powiedzieć, bo już nie tylko widzę dzieci, ale widzę wnuki prawie. Znam rodziny, gdzie był moment, że ja myślałem, coś ze mną jest nie tak. Przyjechali 10 lat po mnie, jeżdżą Mercedesami, mieszkają w dzielnicach, na które mnie w ogóle nie stać. Ja muszę uważać, jak tam jadę, żeby mnie nie aresztowano, bo okej. A problem polega na tym i ludzie, wiecie, my wszyscy możemy popełnić błąd, ale problem polega na tym, że ci ludzie do dzisiaj się nie zmienili, nie widzą swoich błędów. Zero relacji z dziećmi. Dzieci szukają miłości jak Samarytanka. Już po kilka razy, po rozwodzeniu. Ja mówię, możemy wychowywać dzieci w samym kościele 7 dni, może się tak stać, to nie o to chodzi, nie znamy rezultatów. Ale jest zasada, co człowiek posieje, to i rządź będzie. I nawet jak z tymi dziećmi rozmawiam, to słyszę, moja mama, mój tato nigdy nie mieli czasu. Znam taką rodzinę, gdzie dzieciaki już mają ponad 30 lat i całe życie tata pracował, a w tym czasie mama do szkoły chodziła, bo się kształciła, bo ona jednego dnia, ona nie będzie w fabryce pracować, jednego dnia ona wykształcona będzie i tak dalej. Słuchajcie, 30 lat minęło. Dzieci nie chcą znać rodziców. Nie potrafią utrzymać swoich związków małżeńskich, bo fundamenty niepozakładane, poczucia bezpieczeństwa w domu nie było, bo matki nigdy nie było, bo matka chodziła do pracy, a wieczorami do szkoły. Rozumie, że trzeba się języka nauczyć. Rozumie, że trzeba podnosić kwalifikacje. 30 lat minęło. Wiecie, że ona dalej do szkoły chodzi? Ona dalej do szkoły chodzi. Bo jednego dnia mówi, choćby nawet 5 lat przed emeryturą, ale będę pracować na stanowisku. Dobrze. Zobacz, jakie rezultaty, jakie efekty. Ani ty nie jesteś szczęśliwa. Ani relacji z dziećmi, ani z wnukami nawet nie masz relacji. Bóg próbuje nas wszystkich, kochani, chronić przed tymi rzeczami. A więc jakie są przeszkody, kiedy nagle postanowimy, dobrze, to co słyszę, wierzę, że to jest Boże Słowo, chcę to przyjąć, wprowadzić do mojego życia. Pierwsza rzecz, co powiedzą ludzie? Leser, leń, obija się, biedak, nie zależy mu. Inne. Finanse. Za co będę wtedy żył? Kto mnie zastąpi? Jeżeli wierzę, że jestem niezastąpiony. A co się stanie, jeżeli nawet będzie troszkę gorzej? Spójrzmy na inny poziom. Matki potrzebują szabat też. Szczególnie młode matki, które ojciec idzie do pracy, a matka przez 7 dni w tygodniu siedzi po 12 godzin z dzieckiem, bo nawet jak mąż wraca, to jest zmęczony. Potrzebują jednego dnia. Czasami niektórzy zastanawiają się, jaka służba w kościele, ja od pewnego czasu mówię. Wiesz co? Rozejrzyj się, tu są młode rodziny, gdzie matka od poniedziałku do soboty siedzi z dziećmi, ona już nie może. Powiedz jej, kochana, we wtorek będę za darmo z twoimi dziećmi. Idź, odpocznij sobie. Idź do biblioteki, idź na spacer, spędź sobie czas z koleżankami, idź na studium biblijne. Ja coś takiego zrobiłem w prezencie synowi. A kiedy to powiedziałem, nagle Duch Święty mnie upomniał, że ty masz taką sytuację, bo mój syn pracował, jeździł dużo i przyszedłem do synowej i powiedziałem, słuchaj, chcę ci w prezencie dać jeden dzień. Jak to w prezencie dać? Ja mówię, ja będę z wnukiem, później z wnukami byłem, bo przyszedł drugi. Mówię, a ty rób co chcesz, mnie nie interesuje, wybierz sobie. No i ona miała takie właśnie koleżanki, które spotykały się na, nie tylko na studium biblijne to było, ale oprócz tego tam na kawę, czasem gdzieś na pływanie szły i tak dalej, ale zawsze miały jakiś temat i to zabierało gdzieś 6 godzin. Ja przyjeżdżałem, ona wychodziła, czyli gdzieś 8 godzin jej nie było, bo tak godzinę wcześniej wyjeżdżała, godzinę jej zabierało dojechać, więc nawet mówiłem jej po drodze, nie przejmuj się, zajdź sobie gdzieś do sklepu i tak dalej. Ani ten jeden dzień sprawił, że ja zbudowałem relacje ze swoimi wnukami, ale duchowość, emocje, psychika synowa całkowicie. Ja absolutnie nie mówię, że to jest moja zasługa, ale taki mały pomysł. Możecie w prezencie drugim ludziom. Albo może siedzisz, myślisz, no nie ma takiej możliwości. Módl się, pytaj się, zapytaj się go. Może ktoś by ci jeden dzień w czymś się wyręczył. Bezpłatnie. Najlepiej. Bóg, kochani, daje łaskę, abyśmy mogli korzystać z tego, co On nam proponuje i daje. Ale w to musimy uwierzyć. Amen. A więc szabat to krok wiary. Do świętości, do odmienności, do zaufania Bogu. To jest również świadectwo praktykowania naszej wiary w Chrystusa, kiedy ludzie tego świata gonią, pędzą, szukają, to jest to, co Pan Jezus mówi, narody tego świata tego szukają, ale mówi, wy szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam przydane. Nie martwcie się, nawet jak mniej będziecie mieli, to tak naprawdę mniej to więcej. Kochani, ufajmy Bogu, że czas, ta przestrzeń zaprzestania i wypoczynku jest najbardziej właściwym i pożytecznym darem dla zdrowia naszego umysłu, naszej duszy, naszego ciała, naszego ducha. I tą przestrzenią jest szabat. To jest dar Boga dla ludzi, a szczególnie dla tych, którzy są wierzącymi. Także przyjmujmy to. A zostało nam kilka minut, i absolutnie to jest za mało, abym mógł przeprowadzić was. Czyli szabat to jest pierwsza praktyka. Świadome wyznaczenie sobie dnia, przestrzeni, może kilku godzin w zależności. I często ludzie mówią, ale co mam w tym czasie robić, bo bezczynność mnie... Ja w ogóle nie jestem nauczony bezczynny, jak funkcjonować w takiej bezczynności. I tylko chcę wspomnieć może kiedyś przy okazji... byśmy mogli sobie przerobić to, ale są praktyki duchowe. Jedną z praktyk duchowych, tylko chcę wam wspomnieć, to jest praktykowanie samotności i ciszy. W szabacie, najlepiej jak możemy codziennie poświęcić z pół godziny na praktykowanie samotności i ciszy, ale jest to świadome właśnie udanie się w miejsce, gdzie możemy być sami. Pamiętacie? Pan Jezus mówi, idźcie na osobne miejsce i spędźcie czas w samotności. Tak czytaliśmy. To jest to, co Pan Jezus zalecił uczniom swoim. Coś się dzieje, kiedy jesteśmy sami, ale nie, kiedy muzyka w tle gra, czy sobie puścimy film, czy coś tam. Nie. Udajemy się na samotność całkowicie. Albo gdzieś w plener przyrody, albo nawet możemy przyjść do kościoła wtedy, kiedy nie ma nikogo, jeżeli taka jest możliwość. Jesteśmy w samotności. I samotność to jest wyciszenie zewnętrznych przeszkód, tego, co rozprasza i przeszkadza. Natomiast praktykowanie ciszy to wyzbycie się wewnętrznych przeszkód, czyli wyciszenia myśli, tego pędu, że muszę coś, że powinienem być gdzieś w innym miejscu, aniżeli jestem. I to jest tylko takie na szybko. Zapiszcie sobie Psalm 46, 11 werset, który brzmi: wyciszcie się i poznajcie, że ja jestem Bogiem. Tak Psalm mówi. Wyciszcie się i poznajcie, że ja jestem Bogiem. Jest taki moment w życiu Eliasza, który skonfrontował Achaba i cały naród, który służył wtedy Baalowi. I mówi do Achaba, zgromadź cały naród. Jest to pierwsza Księga Królewska, 19 rozdział. I tam znacie tą historię tych dwóch ołtarzy, gdzie prorocy Baala całą noc tam wołali, nic się nie wydarzyło. Eliasz mówi, Panie, spraw, żeby ludzie poznali, że to jesteś Ty. Ale chłop się zapędził w swojej gorliwości. Jest napisane, że wymordował 400 proroków. Tam w sumie wszystkich razem ponad 700 ich wymordował, bo tam byli prorocy Aszery i Baala. I w rezultacie dowiedział się, że Achab, który był zachwycony tym wydarzeniem, wrócił do pałacu i opowiedział swojej żonie Izabel, która nie podzieliła entuzjazmu, że Bóg coś szczególnego w tym momencie zrobił, i Eliasz dowiedział się, że Izabel szuka go, żeby go zabić za to, że zabił go proroka. I Eliasz ucieka i zatrzymuje się nad potokiem Keryt, śpi. Tam go anioł budzi, co tu robisz? A, Panie, służyłem Ci, byłem jedyny, który był Ci wierny, a Ty mnie tak zostawiłeś, teraz zostałem sam, muszę uciekać i nastają na moje życie, to tak mi się odwdzięczasz? Zjedz coś, zasnął znowu go budzi. Mówi, zjedz coś, bo długa droga przed Tobą. Zjadł. Jest napisane, że o tym posiłku przebiegł 40 dni i znalazł się w pewnym pieczarze. I tam znowu narzeka, że Bóg go zostawił. Co się dzieje? Pojawia się silny wiatr. I on patrzy na to. I zauważcie, że jest tylko silny wiatr. A narrator tego tekstu mówi, i w tym wietrze Boga nie było. Za chwilę jest trzęsienie ziemi. I w tym trzęsieniu ziemi Boga nie było. Za chwilę jest ogień. I tam pisze, w tym ogniu Boga nie było. I po tym wszystkim nastała wielka cisza. I nagle Eliasz mówi, Panie, jesteś. I tam doznaje totalnej przemiany. Totalnego uświadomienia, że wiele rzeczy, o które miał pretensje do ludzi i do Boga, to nie było to, co Bóg od niego oczekiwał. Kiedy? Kiedy znalazł się w samotności i ciszy. Kiedy wnętrze jego zostało wyciszone. A więc tylko tyle na ten temat, ponieważ obiecałem, że o 14:00 zakończymy. Chciałbym was zachęcić, kochani, praktykujcie samotność i ciszę, szczególnie w dniu, kiedy postanawiacie, że jest to mój dzień wypoczynku. Jak macie swoje rodziny, wiadomo, powinniście być razem, ale zawsze nawet w tym dniu możecie wziąć godzinkę, dwie na to i powiedzieć, kochana rodzino, wiem, że cały tydzień mi nie było, dajcie mi godzinkę. Albo wstać wcześniej, zanim rodzina wstanie, wyjść sobie na pobyć w samotności. I powiem wam coś takiego, że te duchowe dyscypliny, których jest dużo więcej, my naprawdę często funkcjonujemy, myślimy tak jak świat. I słowo mówi, nie upodabniajcie się do tego świata. Inaczej, szukamy receptur, metod, które produkują szybkie rezultaty. I mówimy, to jest dobre, bo szybko, skutecznie. Nigdzie w Słowie Bożym Bóg się nie zajmuje szybkim, skutecznym. Przeważnie to jest długie, powolne, skuteczne. Czyż Bóg nie mógł przemienić Izraelitów w ciągu jednego dnia, kiedy wyszli z Egiptu? Wiecie, dlaczego im 40 lat zabrało, zanim doszli do ziemi obiecanej i tak naprawdę ci, którzy wyszli, nie weszli, dopiero następne pokolenie? Bo wyjście z Egiptu zabrało jedną noc, tak jest napisane. Ale wyjście Egiptu z nich, z ich natury, z ich przyzwyczajeń, nawyków, 40 lat było zabrakło. A więc transformacja, przemiana jest powolna. Dlatego nie zniechęcajcie się. Wiecie, że w klubach fitness, tak się dowiedziałem, styczeń i luty, po pierwsza połowa lutego to są najbardziej zapakowane miesiące, tygodnie. Wtedy najwięcej ludzi ćwiczy. Wiecie dlaczego? Postanowienia noworoczne, nie? I już pod koniec stycznia nie ma nikogo. Dlaczego? Bo ludzie mówią, nie ma rezultatów. Nie? Ale róbcie to przez cały rok. Będą rezultaty. A czym by byli rodzice, którzy mówią, co mamy robić z naszym noworodkiem? No macie go kąpać, macie go karmić, przewijać i kłaść spać. Kąpać, karmić, przewijać, kłaść spać, kąpać, karmić. Przez 3 dni robią, nic nie urósł, nic się nie zmienił. A I to jest przywilej, że z przodu siedzicie. Prawda, że jest to śmieszne. My często, kochani, tak się zachowujemy. Jedziemy na konferencję. Pomóc się, połóż na mnie ręce. Wróciłem innym człowiekiem. Naprawdę? Zapytaj się rodziny. Wróciłeś takim człowiekiem, że rodzina tak ci z tyłu pokazuje. Mówią, fanatyk, nawiedzony wróci, a nie przemieniony. Ja nie mówię, że to... Nie, jedźmy, to jest okej, okay, tylko nie ma skrótów, kochani, nie ma skrótów. To, na co potrzebny jest czas i systematyczność w Bożej obecności, nie zastąpi książka, dzisiejsze seminarium was tego nie nauczy, to jest praktykowanie duchowych dyscyplin. Szabatu, samotności, ciszy i jest wiele innych tych duchowych dyscyplin, ale ja zawsze się zabezpieczam, żeby być następnym razem zaproszony, to możemy kiedyś w przyszłości na temat duchowej dyscypliny. Kochani, dziękuję wam gorąco. Pozwólcie, że się pomodlimy. Panie, jesteś wspaniały i dobry i zdajemy sobie sprawę, że prawdziwa przemiana zachodzi w nas, kiedy poświęcamy czas w samotności, nie spieszymy się, jesteśmy w Twojej obecności, kiedy zdajemy sobie sprawę, że potrzebujemy wypoczywać, potrzebujemy wyciszać się, potrzebujemy patrzeć Ci w oczy, potrzebujemy w milczeniu, w ciszy być przed Tobą i pozwalać, aby po prostu Twoja obecność na nas działała. I dopiero po wielu latach, po czasie widzimy przemianę, zaczynamy nabierać manier Twojego charakteru, cech Twojego charakteru, Twoich manier i zaczynamy być do Ciebie podobni. Dlatego, Panie, daj nam to wyciszenie, cierpliwość. Pozwól nam nie trzymać się kurczowo wartości tego świata, ale uwierzyć, że kiedy będziemy żyli właśnie zgodnie z tym, co Ty w swoim słowie proponujesz, będziemy zdrowi, będziemy poukładani, będziemy wyciszeni. Będziemy radośni, błogosławieni i nie braknie nam, Panie. A często błogosławisz nas w niespodziewany sposób w różnych dziedzinach, nawet niematerialnych. Dlatego, Panie, chcemy Ci zaufać. Błogosław każdą osobę, błogosław nasze rodziny, błogosław nasze zmagania. Ojcze, wszystko dla Ciebie i dla Twojej chwały. Amen.
Możemy podziękować.